Streszczenie, przypomnienie katechezy z ubiegłej soboty. Ewangelia była o paralityku, którego przyniosło czterech przyjaciół. Ale Jezus, mając Boży wzrok, patrząc w serca tych, którzy mieli być świadkami tego uzdrowienia, widział kilku uczonych w piśmie, którzy tam się znaleźli, że ci sami przynieśli w sobie o wiele gorszy paraliż. Śledzili Jezusa Chrystusa, ale szukali tylko, jak go zneutralizować, ponieważ wiedzieli, że on jest dla nich zbyt wielką konkurencją. Jezus, uzdrawiając paralityka z choroby, z paraliżu fizycznego, chce uleczyć tych uczonych w piśmie z innego, wiele gorszego paraliżu. Ten paraliż po dziś dzień ludzie wchodzą wtedy, kiedy Jezus jest zagrożeniem dla czyjegoś interesu. To mi nie odpowiada. Tu mi Jezus nie odpowiada. Rzeczy ważne mi nie odpowiada. I nie pomógł fakt uczynienia cudu na ich oczach. Nie pomógł fakt przywołania Pisma Świętego, Księgi Daniela, odesłania ich jako uczonych w Piśmie. Odeszli nieuzdrowieni, ale Jezus z nich nie rezygnuje, bo Jezus właśnie z tego paraliżu będzie, duchowego paraliżu, wszystkich leczył w tęce krzyża i zmartwychwstania. Czy ten cud z krzyża, pokory w stosunku do ogromu pychy, poświęcenia w stosunku do egoizmu w nas, komuś pomoże, to już od nas zależy. W każdym razie Bóg, który stał się człowiekiem, już więcej nie był w stanie dokonać. Gdy kogoś z naszego otoczenia by dotknął paraliż, patrzymy na to jako na tragedię, nieszczęście i słusznie. Ale lekko podchodzimy do faktu tego paraliżu innego. I ostateczna puenta tej Ewangelii była taka, że przynoście każdy rodzaj paraliżu do mnie, a przede wszystkim ten duchowy. Przynoście. A ja mogę sprawić, będę usiłował sprawić, żeby ten człowiek wstał duchowo. Według prawa mojżeszowego Izraelici mieli obowiązek pościć, ale tylko raz w roku. W dzień ekspiacji, pojednania. Chodzi o taki dzień w liturgii Starego Testamentu, kiedy Izraelici jako naród, jako jednostki przepraszali Boga i siebie. Swoista liturgia pokutna. Ale gorliwość Izraelitów była tak ogromna, że pościli dwa razy w tygodniu. Poniedziałki i czwartki. Pościli, żeby się oczyszczać ze zła, ale też, żeby wyprosić Mesjasza. I okazuje się, że bohaterowie dzisiejszej Ewangelii tak się zapatrzyli w to, co oni robią dla Boga, że nie zauważyli, co Bóg robi w Jezusie Chrystusie dla nich. I z tym dzisiaj do nas Jezus przychodzi. Można tak się zapatrzyć w to, co my dla Boga, że nam z oczu zniknie to, co Bóg dla nas. I wtedy będą rzeczy koszmarne się działy. Znamienne, że i tym razem Jezus Chrystus tych zdziwionych, powiedzmy lepiej zgorszonych, odesłał do Pisma Świętego. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Jezus zrobił aluzję do ksiąg Starego Testamentu, które mówiły, że już przymierze na Synaju było związkiem małżeńskim Boga Ojca z narodem wybranym. Ale przy okazji dotknijmy innych obrazów przymierza. Bóg chcąc nauczyć ludzi przymierza, jakoś im podpowiedzieć, co im proponuje w przymierzu na Synaju, sięgał po takie obrazy jak właściciel winnicy i winnica. Jeżeli ty masz winnicę, to się troszczysz o nią. Daleko bardziej ja, Bóg, gdy mam nie rośliny, ale ludzi. Sięga Bóg po doświadczenia ludzkie związane ze światem zwierzęcym. Pasterz, owce. Popatrz, jak pasterz zajmuje się owcami. Cały czas myśli, gdzie są lepsze pastwiska. Szuka zagubionych. Kulawę bierze na ramiona, żeby dotarły do miejsca noclegu. Daleko bardziej ja, Bóg, troszczę się o was. Sięga wreszcie po obraz ze świata ludzkiego. Ojcze, dziecko, ja jestem twoim ojcem, ty bądź moim dzieckiem. Definicja przymierza. No ale już jakby punktem kulminacyjnym, który miał nam uświadomić, jak Bóg pragnie być blisko poprzez przymierze w naszym życiu z nami, to jest miłość oblubieńcza między mężczyzną a niewiastą. Między niewiastą a mężczyzną. Jeżeli to jest miłość oblubieńcza z obu stron. Stąd mamy pieśń nad pieśniami. Ale pieśń nad pieśniami Jezus wyśpiewał krzyżu. To tam. To jest pieśń o tajemnicy krzyża. Oczywiście Jezus wiedział, że to swoje człowieczeństwo, które wchłonęło wszystkie grzechy, grzechy każdego, tak, że się utożsamił z nami, przeniknie zmartwychwstaniem i da nam alegorię: jestem krzewem winnym, a wy lato roślami. Ze mnie nic nie możecie uczynić, ale razem ze mną to będziecie karmić świat winem Bożej miłości. Zapowiedzi, że tego najwyższego stopnia przymierza, to były zapowiedzi czasów Jezusa Chrystusa, kim Mesjasz zapragnie być w życiu każdego człowieka. W tym celu sięga po obraz miłości oblubieńczej. Jezus tym, którzy się tak w siebie zapatrzyli, co robią dla Boga, przypomina to, że teraz Bóg, który to obiecał, wywiązuje się z tej obietnicy. I dobrze się stało, że Duch Święty, przygotowując po Soborze Watykańskim II dla nas lekcjonarz w związku z tą Ewangelią, przypomniał nam życie proroka Ozeasza. Żył on w VIII wieku przed przyjściem Jezusa Chrystusa, więc przed wypełnieniem tej miłości oblubieńczej, obietnicy, że jest taka możliwość, żebyśmy z Bogiem, z Jezusem przeżyli miłość oblubieńczą. Żył w Samarii, w Królestwie Północnym. Otóż z jego życia Bóg uczynił czyn proroczy. Czyn proroczy. O przymierzu najpierw z Bogiem Ojca, a później z Synem swoim Jezusem Chrystusem, który zejdzie na ten świat jako Mesjasz. Bóg sprawił, że prorok Ozeasz zakochał się w prostytutce sakralnej. Wiemy, że nieustanne odstępstwa przed niewolą babilońską Izraela polegały na tym, że były tak zwane wzgórza, były miejsca kultu bogów, podnośni bogów Kanaanu, No a polegał na prostytucji sakralnej. No i się takie nieszczęście wydarzyło. Ta jedna, jedyna, którą on kocha, ona jest prostytutką sakralną. Co więcej, Bóg powiedział mu: idź i wykup ją ze świątyni u kapłanów i niech się stanie twoją żoną i będziesz miał z nią dzieci. I wtedy będziesz miał smak, jak ja się czuję. Wy się oddajecie prostytucji z szatanem przez grzechy, a ja was chcę zaślubić, ja już was zaślubiłem na Synaju taką miłością, miłością małżeńską. No i zgodziła się, była u niego. Jakiś czas urodziła mu syna, ale mało to ciekawe życie było proroka i uciekła mu znowu, żeby uprawiać prostytucję sakralną. Tam było ciekawie, ciekawsi bogowie. I Bóg do proroka Ozeasza mówi: idź i znowu ją wykup i weź za żonę i dalej chcę, żebyś miał z nią dzieci. Ponieważ Bóg każe, więc biedak poszedł. I znowu wziął ją za żonę. Na pewno Bóg go w sercu pytał: Ozeaszu, jak się czujesz? Koszmarnie. Sytuacja bez wyjścia. Otóż widzisz, to ja się tak czuję i teraz po tym napiszesz w tym, co ci będę w moim duchu proponował. Że oczywiście za każdym razem Ozeasz bierze grzechy tej prostytutki sakralnej gdyby na siebie. Jako baranek Boży. Ta miłość proroka jest, miłość proroka Ozeasza jest, jak powiedziałem, czynem proroczym, ale przede wszystkim tym, kim będzie dla nas Jezus Chrystus, dla nas wszystkich grzeszników. Że to Jezus Chrystus, raz Bóg Ojciec zawarł przymierze z ludzkością, przyjdzie Jezus Chrystus po raz drugi i do Izraela, który wróci z niewoli babilońskiej. Przyjdzie do każdego z nas Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie i zaproponuje nam w pięćdziesiątnicy miłość oblubieńczą. Taki stopień zjednoczenia z sobą. Tu chodzi o to, że prorok Ozeasz brał na siebie grzech tej kobiety. Że Jezus weźmie na krzyżu nasz grzech. Bo w grzechu uprawiamy prostytucję szatanem. Jakby cudzołożymy szatanem. Jezus nas w krzyżu zmartwychwstanie tak oczyści, że nam zaproponuje taką jedność. Jeżeli Jezus w tej Ewangelii dzisiejszej wspomina o szacie, to trzeba sięgnąć do Ewangelii Mateusza, rozdział 22, wiersz pierwszy, od wiersza pierwszego, i o tym, że Bóg Ojciec wyprawił ucztę weselną dla swego Syna, Jezusa Chrystusa. Zjawił się tam człowiek nieubrany w szatę godową, pamiętacie, prawda? Otóż szata w tym wypadku oznacza zmartwychwstanie. Jezus Chrystus w zmartwychwstaniu przyodziewa nas swoją miłość, swoim duchem. Wino, z kolei kubłaki wino, pamiętamy wody w Kanie Galilejskiej, 6 stągwi kamiennych, a Jezus Chrystus jako dar bojaźni Bożej, który to wszystko przemienia. Wino, symbol miłości oblubieńczej, daru Ducha Świętego. Co Jezus chce, żebyśmy zauważyli w tej dzisiejszej Ewangelii i wyciągnęli jako bardzo ważny wniosek? Otóż Jezus, Chrystus zmartwychwstał, jeżeli z tego ogromnego oceanu różnych cudów, czynów wziął też i ten, to, żeby nas ostrzec, że w Kościele obok siebie będą żyły dwa typy gorliwości. Dwa typy gorliwości. Jeden typ gorliwości zły, zła gorliwość. I autorem tej gorliwości w Kościele katolickim, w ogóle w chrześcijaństwie, będzie szatan. Akcentował będzie szatan: ja dla Boga. Ja dla Boga i to, i to, i to. Nie będę wymieniał konkretnie, bo moglibyśmy się poczuć dotknięci. W każdym razie haruję dla Boga. I z tych czynów dla Boga człowiek może sobie uczynić lustro, w którym siebie podziwia. O, jaki ty wspaniały. Szatan mówi: no popatrz, popatrz, czegoś ty dokonał dla Boga, no popatrz. I wtedy księża zaczynają się chwalić, kazić sobie, żeby już tak konkretnie było na odpustach. Ale my też coś zrobimy i zaczynamy to kontemplować. My dla Boga aż po zanik tego, co Bóg dla nas. A Bóg dla nas ostatecznie stanął w czymś zdumiewającym, tęcy krzyża, pokorze, ofierze. Ale my od tego, my wtedy tylko ściany nasze dekorujemy krzyżem. Mieszamy. O, tu będzie bardzo ważne. Krzyż przestaje być rzeczywistością wewnętrzną. Jak gdyby przestaje być wystrojem naszych wnętrz. I wtedy mamy ludzi upiory. Pobożne upiory. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 18 od wiersza 9 czytamy: powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sterdliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak dużo się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. No i leci litanie. Zachowują post dwa razy w tygodniu. No macie te dwa razy w tygodniu. Dam już. Czyny dobre dla Boga i lustro, w którym się podziwia, żyjąc pogardę dla innych. No i to słowo pogarda dla innych gorszych powinno nas przerazić. Czy my nie nosimy w sobie pogardy dla innych tylko dlatego, że nie stoimy zawsze na tle krzyża? Ba, w sobie nie nosimy krzyża jako wystroju naszego wnętrza. Gdzie była, nie było pogardy dla innych? Co więcej, była miłość, zbawiany. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynić. A więc zła gorliwość. To trzeba swoje chrześcijaństwo od tej strony prześwietlić i wiedzieć, że autorem tej złej gorliwości jest szatan. Mówię o tym dlatego, ponieważ jesteśmy w Ewangelii Marka, a Marek w Ewangelii Marka Duch Święty tropi dzieło szatana. I dobra gorliwość w punkcie wyjścia zawsze ma to, co Bóg dla mnie, i olśnienie. Dobra gorliwość, żeby się dowiedzieć, co Bóg dla mnie, czyta Pismo Święte, czyta. I tam się dowiaduje, co Bóg dla mnie. Czy rzeczywiście chrześcijanie się zaczytują Pismem Świętym? Na to pytanie już każdy z nas niech sobie odpowie. Oczywiście, że ostatecznie, co Bóg dla mnie, to jak powiedziałem, Bóg dla mnie ostatecznie chce mi dać odpocznienie do końca mojej grzeszności, krzyżu, mówiąc: tylko ja mam wystarczająco dużo pokory i mocy miłości, żebyś mi swoją grzeszność, grzeszność świata oddawał, a ja z tym zrobię porządek. Wreszcie poprzez zmartwychwstanie wpraszam Cię do Twego wnętrza. chcecie ubrać miłość Bożą. Zaślubić, aż po zaślubieniu. No i kłania nam się alegoria świętego Jana Apostoła, rozdział 15. Ja jestem krzewem winnym, a wy lata roślami. Jestem krzewem winnym przez utożsamienie się z wami jako grzesznikami w krzyżu i to samo życie, które mnie przenika w zmartwychwstaniu, to samo życie chcę, żeby przenikało wasze życie. I to jest miłość oblubieńcza. Cisza. Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć, to mało, że nie czynisz zła. Rzecz w tym, czy się otwiera twoje chrześcijaństwo, twoje życie na ogromne dobro. Tak jak święty Paweł wspomniał w drugim liście do Koryntian, a czytaliśmy to jako drugie czytanie. Być może, że wielu ludzi nie przeczyta nigdy Ewangelii, żadnej książki religijnej, a ma szansę przeczytać twoje życie. No i co tam wyczyta? Ma szansę w kapłanie przeczytać Ewangelię. I czy rzeczywiście wyczyta, że warto zadawać się z Bogiem? Gdyby chrześcijanie, budząc się rano, odpowiednio wcześnie, uświadomili sobie, że musi być dobry początek i mojej modlitwy, mego dnia, i jeżeli sami byli kiedyś w życiu zakochani, albo są zakochani, albo widzieli zakochanych, powiedzieli sobie, to tak jak jest między zakochanymi, tak jest podobno między mną a Chrystusem. Jezus tego pragnie. I gdyby to nosili w polu świadomości, w sferze myśli, ta miłość by przyszła. Czego sobie i wam życzę. Amen.